Amen. Także jak widzimy, apostoł zaczyna swój drugi list podobnie jak pierwszy, mówiąc, kto do kogo pisze. Czyli Szymon, Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Tu warto zwrócić uwagę na to, że nie są to dwie różne osoby, czyli nie jest to Piotr, sługa i jeszcze jakiś apostoł Jezusa Chrystusa, tylko jest to jeden człowiek, Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. I dlaczego to tłumaczy? Przecież to oczywiste, wszyscy to wiedzą. Ano dlatego, że podobnie jest w końcu tego zdania i o ile w pierwszej części, gdzie o tym, że Piotr jest sługą i apostołem, nikt nie ma problemu, o tyle w drugiej, gdzie jest mowa o naszym Bogu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie, to tam niektórzy już problem mają. Ale mowa jest o Bogu naszym i Zbawicielu naszym, Jezusie Chrystusie, ponieważ chodzi nie o kogo innego, jak o właśnie Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Jest to jedno z wielu miejsc, gdzie Jezus jest nazwany Bogiem. Tak przy okazji warto o tym wspomnieć i zwrócić na to uwagę. I co jest drugie tutaj istotne, to do kogo pisze, czyli pisze Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, a pisze do tych, którzy mają tę samą wiarę, co on. Czyli nie jakąś wiarę wymyśloną przez nie wiadomo kogo, ale tę wiarę, którą trzymają apostołowie, którą miał wcześniej Abraham, którą miał Mojżesz, którą miał Dawid, którą mieli apostołowie. I do tych się zwraca, mówiąc: łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez poznanie Boga i Jezusa Pana naszego. Jako nam Jego boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie Tego, który nas powołał ku sławie i ku cnocie, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, czyli boskiej natury, uszedłszy skażenia tego, które jest na świecie w pożądliwościach. Bo oprócz tego, że otrzymaliśmy dar życia wiecznego, potrzebne nam jest rozmnożenie łaski przez poznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. A wszystko, co jest nam do tego niezbędne, zostało nam darowane. Pobożny może być każdy z nas, wystarczy tylko, że będzie chciał i przyłoży do tego trochę pracy. Nikt wierzący nie jest opętany, nie jest tak, że jest zniewolony i musi grzeszyć. Możemy żyć pobożnie i powinniśmy starać się to robić. I tak jak w pierwszym liście mówił nam to Piotr, to podobnie będzie nam o tym mówił w drugim. I jak czytamy dalej w wersecie 5, ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę. A bowiem gdy to będzie przy was, a obficie będzie, niepróżnymi ani niepożytecznymi wystawi was w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. No i tutaj mamy mowę o konkretnych rzeczach, są to praktyczne rady, co mamy do naszej wiary przydawać, żebyśmy nie byli niepożytecznymi. No i mamy do wiary naszej przydać cnotę. Co to jest cnota? No, cnota to jest całość, jak mówi słownik, wysokich wartości moralnych, prawość, szlachetność, zacność. Tego nam potrzeba do naszej wiary dodać. Dalej jest, do tego mamy dodać umiejętność. Umiejętność to jest praktyczna znajomość czegoś, wiedza o czymś, biegłość. Tutaj konkretnie chodzi o poznanie. Dalej potrzebna nam jest powściągliwość. Powściągliwość chyba nie trzeba tłumaczyć, to jest zdolność panowania nad sobą. Także powiedzmy, czuję potrzebę zrobienia czegoś, ale wiem, że to nie jest dobre, więc zapanuję nad sobą, powstrzymam się, będę powściągliwy. Dalej potrzebna nam jest cierpliwość, żeby w tej powściągliwości wytrwać. Mieć cierpliwość to znaczy znosić ze spokojem przeciwności lub przykrości, umieć trwale czekać. Dla mnie osobiście jest to bardzo trudne. Pobożność trzeba nam dalej do tego przydać. Człowiek pobożny to człowiek oddany Bogu, żyjący według Jego przykazań, nie robiący nic na pokaz, obłócząc się w długie szaty, żeby wszyscy to widzieli, jaki on jest pobożny, czy modląc się długo na rogach ulic, czy trąbiąc przed sobą, kiedy daje jałmużnę, ale robi to w skrytości, nie po to, żeby się pokazać ludziom, ale po to, żeby Bóg, który w skrytości widzi, oddał mu jawnie. Do tego mamy dodać braterską miłość i łaskę. Tutaj na braterską miłość i łaskę to są, najpierw jest słowo Filadelfia, a potem agape, i obydwa te słowa oznaczają miłość, tylko że jedna jest właśnie miłością braterską, a druga, przetłumaczę na to jako łaska, no jest miłością, życzliwością. No i tutaj tłumacz stanął przed trudnym zadaniem, że miał powiedzieć, że do pobożności mamy dodać miłość i do miłości mamy dodać miłość, ale to są różne rodzaje miłości i w polskim właśnie nie ma tak tego ładnie rozwiniętego. U nas się bardziej może narzeka niż o miłości mówi. W naszym języku jest to widoczne. W każdym razie to są rzeczy, które powinniśmy mieć przy sobie i o żadnej z nich nie powinniśmy zapominać. I pozwólcie może, że podam wam przykład, jak ciąg przydawania tych wszystkich rzeczy do wiary można zaburzyć i jak to może nie wyjść, gdyż mam w tym niejakie doświadczenie. Więc mamy wiarę, uwierzyliśmy. No i teraz wzrastamy w poznaniu, nabywamy tej umiejętności, dowiadujemy się wiele rzeczy ze Słowa Bożego, dowiadujemy się, że religia, która panuje w naszym kraju, jest religią fałszywą i uczy rzeczy niesłusznych. I wtedy, siedząc przy kimś, z kimś przy stole, dowiadujemy się, że on nagle powiedział coś pozytywnego na temat jakiegoś księdza. No to teraz jak mu wygarniemy, jaki on jest zwiedziony, jak on wszystkiego nie wie. No to nie będzie do końca najlepsze zachowanie, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że naszymi wrogami, naszymi przeciwnikami nie są ludzie niewierzący, nie są ateiści, katolicy czy inni protestanci. To są ludzie zwiedzeni, którym my chcemy pomóc. My mamy miłować tych ludzi, nieść im prawdę. Naszymi przeciwnikami są fałszywi nauczyciele, czyli księża, Ryśki Dawkinsy, Charlesy Spurgeony i tego typu osobistości. To są wrogowie ludzkości, wrogowie nasi, ale naszego gniewu wobec nich nie powinniśmy przenosić na ludzi, którzy są przez nich zwiedzeni. Bo łatwo jest, kiedy ja nagle nabiorę umiejętności, tego wszystkiego się dowiem, nie mieć cierpliwości do kogoś, kto tych rzeczy nie wie, bo łatwo można zapomnieć, że ja też kiedyś tych rzeczy nie wiedziałem. Jak ty możesz wierzyć w takie głupoty? No ale przypomnij sobie, czy ty sam kiedyś w takie głupoty też nie wierzyłeś, i miej do ludzi cierpliwość. Ta cierpliwość jest potrzebna i pobożność też jest dalej po tej cierpliwości konieczna, bo cierpliwym wypada być, ale przychodzi taki moment, że no coś powiedzieć trzeba. No trzeba to jednak zrobić w sposób pobożny i umiejętny, a nie tak jak od razu człowiekowi serce podpowie, bo serce człowiekowi nie zawsze dobrze podpowiada. Jakby intencja może być słuszna, ale jest w tym potrzebna umiejętność, żeby nie zawsze kogoś urazić. I ja nie mówię tutaj, żeby udawać, że fałszywi prorocy są świetni, jakby nie mówić o tym, bo na wszystko jest czas i miejsce. I jeżeli ktoś jest synem diabła, to jest czas i miejsce na to, żeby to powiedzieć, ale nie powinno się przenosić gniewu wobec synów diabła na ludzi, którzy są przez tych synów diabła zwiedzeni, bo to nie zawsze pomaga. I wszystkie te rzeczy są nam niezbędne. Cnota, umiejętność, powściągliwość, cierpliwość. Bez sensu będzie skupianie się na tylko jednej z nich, pomijając resztę. Bo jeżeli będę skupiał się na przykład tylko na swojej cierpliwości, żeby wszystko cierpliwie znosić, ale nie będę nabierał umiejętności, nie będę studiował Pisma Świętego, no to cóż mi przyjdzie z tej cierpliwości, jeżeli przyjdzie do czego, że trzeba coś powiedzieć, a ja nie wiem, co powiedzieć, ale jestem super cierpliwy i wszystko znoszę. Podobnie, co ci z tego, jeżeli będziesz wszystko wiedział, jeżeli nie będziesz miał cierpliwości i będziesz mówił wtedy, kiedy nie trzeba. No jest jesień, można dmuchać nosy, kaszleć, proszę się tym nie przejmować, to jest zrozumiałe. I tak samo z tym wszystkim jest nam potrzebna braterska miłość, bo co z tego i życzliwość, bo co z tego, jeżeli przeczytasz Ewangelię Jana 50 razy, znasz wszystkie wersety o zbawieniu na pamięć, ale boisz się powiedzieć komuś nieznajomemu, jak trafić do nieba, bo nie masz miłości. Miłość niszczy strach. Kto ma strach, ten jest niedoskonały w miłości. Dlatego wszystkie te rzeczy są nam tutaj potrzebne i to jest taki zestaw, podobnie jak zbroja, o której mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, z której każdy element jest nam potrzebny i nie możemy sobie odpuszczać jednego, żeby się skupić na drugim. Jest to pełen pakiet. Jak mówi dalej w wersecie 9 apostoł Piotr, bo przy kim tych rzeczy nie masz, ślepy jest, a tego, co jest daleko, nie widzi, zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. No i tu jest właśnie to zapomnianie na oczyszczenie z dawnych grzechów swoich. Jeżeli zapomnimy, że my też byliśmy grzesznikami i że bez Boga, który oczyścił nas z naszych grzechów, to nie bylibyśmy dużo lepsi od tych, którzy naszą cierpliwość testują, no to wtedy, jak o tym zapominamy, to może być nam łatwiej to panowanie nad sobą stracić. Dlatego jest to coś, co zawsze trzeba mieć na względzie. Ja wiem, że to się mówi dobrze w teorii. Tutaj opowiada się o tym świetnie, w praktyce jest trudniej, ale ja to mówię też tak sam do siebie. Potem sobie będę słuchał, jak to nagrałem i tak, no właśnie. Trzeba o tym pamiętać, bo łatwo jest bardzo, kiedy przychodzi jakaś taka rzecz, która nas dotyka i żyjemy w tym momencie, w tej chwili, która się wydarzyła. Łatwo jest zapomnieć na tym, że ja kiedyś byłem grzesznikiem. Łatwo jest nie myśleć o tym, co mnie czeka przy zmartwychwstaniu, tylko skupić się na tej chwili, co się teraz wydarzyło. Że ktoś na mnie natrąbił, że ktoś mi zajechał drogę, ktoś mi wyłączył korki, jak ja miałem swój sprzęt elektroniczny włączony. No coś strasznego, no ale... Skup się, czy ty zawsze wszystko robiłeś doskonale, ty nikomu nigdy drogi nie zajechałeś. I w ogóle cóż to jest wobec wieczności? To są drobiazgi, którymi nie warto się przejmować. Jeżeli jednak skupimy się na tym momencie tylko tym, co się wydarzyło tu i teraz, no to łatwo jest popaść w rozpacz. Ale należy o tych właśnie wszystkich rzeczach, o których Piotr mówi, pamiętać, żeby nie być jak ten ślepy, który daleko nie widzi i zapomniał na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. Jak mówi dalej, przetoż bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili, a bowiem to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Tak bowiem hojnie wam dane będzie wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I zwróćcie się może do pierwszego listu do Koryntian, do rozdziału trzeciego. Pierwszy list do Koryntian, do rozdziału trzeciego. Bo tutaj apostoł Piotr mówi nam też, po co mamy się starać mieć te rzeczy wszystkie przy sobie, po co starać się żyć pobożnie. Ano po to, żeby hojnie nam było dane wejście do królestwa Pana naszego. Bo wejść do królestwa można hojnie, będąc tam kimś wielkim, no a można też tak nieszczególnie, będąc tam kimś małym. I my powinniśmy starać się być kimś wielkim, wziąć koronę żywota. Tak jak mówił Pan Jezus, że kto by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i uczyłby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebieskim, a kto bykolwiek czynił i uczył, ten będzie wielkim nazwany w Królestwie Niebieskim. Czyli widzimy, że w Królestwie Niebieskim można być wielkim i małym i mogą tam wejść nawet tacy, którzy nauczają niezgodnie z tym, co mówił Jezus. I jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale trzecim od wersetu 10, według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budownik założyłem grunt, a drugi na nim buduje. Wszakże każdy niechaj baczy, jako na nim buduje, albowiem gruntu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus. A jeśli kto na tym gruncie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę, każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień objawiona będzie, a każdego robota, jaka jest, ogień doświadczy. Jeśli czyja robota zostanie, którą na nim budował, zapłatę weźmie. Jeśli czyja robota zgorę, ten szkodę podejmie, lecz on sam będzie zachowany, wszakże tak, jako przez ogień. I my nie chcemy być tymi, którzy zostali zachowani tak jako przez ogień, czyli tak jak się wychodzi z pożaru, z niczym, jestem goły, wesoły, ale jestem. Nie chcemy wejść w ten sposób do Królestwa Bożego, ale chcemy, żeby nasze wejście było tam hojne. I po to mamy tych wszystkich rzeczy do naszej wiary przydawać. Jak mówi dalej Piotr w wersecie 12, przetoż nie zaniedbam was zawsze upominać o tych rzeczach, chociażeście umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie. I te rzeczy, ja wiem też z doświadczenia, trzeba sobie zawsze przypominać, mimo że już je wiemy, mimo że już to słyszeliśmy, to jest coś, co trzeba sobie odświeżać. I Piotr stara się to nam przypominać. I jak mówi dalej, boć to mam za słuszną rzecz, póki jest w tym przybytku, abym was pobudzał przez napominanie, wiedząc, iż prędkie jest złożenie przybytku mojego, jaką mi i Pan nasz Jezus Chrystus objawił. A gdzie mowa jest o złożeniu przybytku, to chodzi o to, że Piotr wiedział, że szykuje się zejście jego z tego świata. Gdyż my jesteśmy tutaj pielgrzymami, o naszych ciałach jest mowa jako o namiotach, jako właśnie o tym przybytku, który ma zostać złożony. I wiemy, że w Ewangelii Jana zapisane jest też, jak Pan Jezus przepowiadał Piotrowi, co się z nim stanie. I powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam tobie, gdyś był młodszym, opasywałeś się i chodziłeś, kiedyś chciał, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce twoje, a inny cię opasze i poprowadzi, gdzie byś nie chciał. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga. I Piotr wiedział, że ten dzień się już zbliża, kiedy miał śmiercią Boga uwielbić, dlatego nas napominał i mówi, a starać się będę o to ze wszelakiej miary, abyście wy i po zejściu moim te rzeczy sobie przypominali. I postarał się dosyć dobrze, bo już od około 2000 lat wierzący na całym świecie sobie te rzeczy przypominają przez te słowa, które nam zostawił. A bowiem nie baśni, jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczyma swymi widzieli wielmożność Jego. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesiony głos taki od wielmożnej chwały, ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało. A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na onej świętej górze. I mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął, a jutrzenka weszła w sercach waszych. Czyli jedno mamy to, że Piotr był świadkiem naocznym tych rzeczy, że słyszał głos z nieba mówiący, ten jest Syn, który mi się upodobało, ale druga rzecz, mocniejsza, to jest ta mowa prorocka, której strzeżemy. Czyli tutaj mamy te mowy prorockie, których strzeżemy i będziemy ich strzec, aż powróci Chrystus. I Piotr mówi, że dobrze czynimy, jeśli będziemy ich strzec, aż powróci Chrystus. I dalej dodaje, to najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu. A bowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc, mówili święci Boży ludzie. Proroctwa Pisma nie wzięły się z tego, że jakiś człowiek sobie wymyślił coś i tym się chciał podzielić, ale to Bóg miał nam coś do powiedzenia i przez Ducha Świętego proroków natchnął, aby nam zwiastowali. Dlatego czytając na przykład Księgę Jonasza, to nie musimy się zastanawiać, kim był Jonasz, skąd pochodził, w jakiej żył kulturze, co autor miał na myśli, tylko interesuje nas, co ma nam do przekazania Duch Święty, dla którego nie jest niespodzianką, że my teraz po kilku tysiącach lat Księgę Jonasza czytamy i nagle nie znamy, nic o Jonaszu nie wiemy skąd on się wywodzi. Wszystkie informacje, które są dla nas o Jonaszu istotne, mamy przez Ducha Świętego w Piśmie Świętym podane. I zwróćmy się może do Księgi Jonasza, do drugiego rozdziału, bo to jest ciekawy przykład w ogóle tego, jak istotne jest to, o czym myśli prorok, a jak istotne jest to, co robi Duch Święty. Z tą uwagą, że istotniejsze jest właśnie to drugie. I w Księdze Jonasza, w rozdziale drugim, mamy proroctwo o utrapieniu, które miało przyjść na Chrystusa. I myślę, że można odnieść wrażenie, że sam Jonasz nie do końca był świadomy, że mówiąc te słowa, prorokuje o tym, co ma przyjść na Chrystusa. Jak czytamy w rozdziale drugim od wersetu pierwszego, lecz Pan był nagotował rybę wielką, żeby pożarła Jonasza i był Jonasz we wnętrznościach onej ryby 3 dni i 3 nocy. I modlił się Jonasz Panu Bogu swemu we wnętrznościach onej ryby i rzekł: wołałem z ucisku swego do Pana, a ozwał mi się, z głębokości grobu wołałem, a wysłuchałeś głos mój, boś mnie wrzucił w głębokość, w pośrodek morza, i rzeka ogarnęła mnie, wszystkie nawałności Twoje i powodzi Twoje zwaliły się na mnie, jużem bym rzekł, wygnany jestem od oczu Twoich, wszakże jeszcze będę patrzał na Kościół Twój święty. Ogarnęły mnie wody aż do duszy, przepaść mnie ogarnęła, rogorzem obwiniona była głowa moja, stąpiłem aż do spadku gór, ziemia się zawarami swemi zawarła nade mną na wieki. Tyś jednak wywiódł z dołu żywot mój, o Panie Boże mój. I my teraz wiemy, że to jest proroctwo mówiące o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa, o tym, że był w piekle przez 3 dni i 3 noce. Jonasz, kiedy był przez 3 dni i 3 noce w brzuchu wieloryba, mógł sobie do końca z tego nie zdawać sprawy. I to, co mówił przez natchnienie Ducha Świętego, wcale nie musiało być dla niego tak jasne, jak jest to teraz dla nas, którzy znamy słowa Chrystusa, który się do tego odwoływał. Dlatego nie jest istotne, żeby iść wzorem Pani od Polskiego, domyślać się, co autor miał na myśli, bo to, co o czym Jonasz wtedy myślał, to tak naprawdę nie jest dla nas istotne. Dla nas istotne jest to, co chciał nam przekazać Duch Święty. I jeżeli mamy w sobie Ducha Świętego, to niczego więcej nam nie trzeba, aby wyciągnąć z Biblii to, co Bóg dla nas ma. Żadnych opowieści teologów o tym, jakie wtedy były czasy, jakie wtedy były zwyczaje. O wszystkich zwyczajach, o tym, jaka była kultura, co w takim stopniu, w jakim jest nam niezbędne o nich wiedzieć, mamy informacje w Piśmie Świętym. Jeżeli jest w którejś księdze Pisma istotne, kto do nas pisze i do kogo się zwraca, to mamy to wyszczególnione, ale są też takie księgi, gdzie nie ma napisane, kto do kogo pisał. Po prostu jest księga i mamy tylko jej treść. I widocznie tyle wystarczyło. Gdyby było potrzebne coś więcej, to Bóg zadbał o to, żebyśmy te informacje mieli. Jeżeli jej nie mamy, znaczy się, że nie jest istotna. I patrząc właśnie na Pismo, istotne jest, żeby patrzeć, co możemy z niego wyciągnąć, co Bóg chce nam przekazać, a nie podchodzić ze swoimi różnymi pomysłami i patrzeć, co ja mogę w Biblię wcisnąć i który fragment mogę naciągnąć do swoich pomysłów. Bo ludzi, którzy tak robią, jak wiemy, nie brakuje. I to podejście, gdzie ja próbuję znaleźć jakiś fragment, który poprze moje pomysły, a nie interesuje mnie, co Bóg ma mi do przekazania, jest podejściem wybitnie złym, a które zauważamy u ludzi wielu. Na przykład ktoś jest przekonany o tym, że żeby wejść do nieba, no to trzeba być dobrym człowiekiem, no bo oczywiście tylko ludzie, którzy robią dobre uczynki, wejdą do nieba. No więc szuka teraz fragmentu, który mu to poprze. No to Ewangelię najlepiej pominąć, listy Pawła to z całą pewnością trzeba pominąć, no i dochodzimy do listu Jakuba, że wiara bez uczynków jest martwa. A czy taka wiara może zbawić? No haha. I widzisz, no świetne pytanie, czy taka wiara może zbawić. I fantastycznie, że przeczytałeś, że wiara bez uczynków jest martwa. Ale czy wiesz w ogóle, o czym jest list Jakuba? Czy wiesz, do kogo Jakub się zwraca i o czym mówi? Czy tu jest mowa o zbawieniu od piekła, czy może od czegoś innego? Bo uratowanym można być od wielu rzeczy, nie tylko od piekła. I Jakub w swoim liście nie pisze, jak zostać zbawionym, tylko pisze, jak otrzymać koronę żywota, żeby mieć hojne wejście do Królestwa Bożego. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak zostać zbawionym, to niech przeczyta na przykład Ewangelię Jana, która sama w sobie zawiera informację o tym, że została napisana konkretnie po to, żebyśmy wiedzieli, jak mieć żywot wieczny. Czyli jak chcesz wiedzieć, jak zostać zbawionym, to nie szukaj wersetu, który potwierdzi to, co ty już wiesz, wydaje ci się, że wiesz, tylko patrz, co Bóg ma do powiedzenia. A Bóg mówi w księdze, którą sam powiedział, że napisana została po to, żebyśmy mogli mieć żywot wieczny, mówi, że kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, a gniew Boży spoczywa na kim? Na tym, kto nie zrobił dobrych uczynków? Nie, na tym, kto nie wierzy, ale kto nie wierzy, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży spoczywa nad nim. Co mówi Ewangelia Marka, że potępiony jest kto? Kto nie zrobił uczynków? Nie, ten, kto nie uwierzył, jest potępiony, bo to jest warunek zbawienia. W Ewangelii Jana 3,16 fragment, który wszyscy tutaj znamy, bo cytujemy go często, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Nie mówi, że nie zginie ten, kto uwierzył i potem jeszcze się bardzo starał i był bardzo dobrym człowiekiem, tylko mówi, że każdy, kto wierzy, nie zginie, ale ma żywot wieczny. To powiedział sam Pan Jezus Chrystus. I teraz jak Ty dochodzisz do listu Jakuba i czytasz, że wiara bez uczynków jest martwa i czy taka wiara może zbawić, to zastanów się, o czym jest ten list i o czym mówi, a nie utwierdzaj się w tym, że twoje przekonanie o tym, że sama wiara nie wystarczy, jest słuszne, bo będziesz w błędzie i całe pismo nie będzie dla ciebie stanowić żadnego sensu. Zresztą fragment z listu do Efezjan, że albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I czy ten werset da się zrozumieć źle? Otóż wyobraźcie sobie, że da się go źle zrozumieć. I ja mam nadzieję, że nikomu tutaj nic tak dziwnego przez myśl nie przeszło, ale wiem, że są ludzie, którym dziwne rzeczy przez myśl przechodzą i którzy czytając ten fragment z listu do Efezjan myślą, że tym darem, który dostaliśmy, to nie jest zbawienie, życie wieczne, tylko wiara. To, że ktoś uwierzył, to jest według nich darem. Tego się normalny człowiek tego w ten sposób nie przeczyta, bo jak się to tak przeczytać? Kto zna na pamięć Efezjan 2:8? No dużo, prawda? I albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, dar to Boży jest nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Oczywiste jest, że tym darem jest zbawienie, zwłaszcza, że w liście do Rzymian czytamy, że a zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Czyli tym darem jest żywot wieczny, zbawienie. To jest darem, który mamy od Boga. A mówienie, że darem jest to, że ktoś uwierzył, jest totalnym absurdem, bo przecież Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, ale jednocześnie to On sobie decyduje, że On uwierzy, a On nie uwierzy. No to jest schizofrenia na najwyższym poziomie. I wyobraźcie sobie, że ludzie argumentują ten swój dziwny pogląd w ten sposób, że no ale jeżeli powiesz, że to ty sam ze siebie uwierzyłeś, no to masz jakiś udział w zbawieniu i masz powód do dumy, a jeżeli to Bóg sprawi, że ty uwierzyłeś, no to wtedy nie masz już żadnego powodu do dumy i całe zbawienie jest dziełem tylko i wyłącznie Boga. W moim odczuciu tylko psychopata mógłby wpaść na pomysł, żeby to w ten sposób zinterpretować. No, jaka jest chwała w tym, że przyjąłem dar, w tym, że ja komuś uwierzyłem? No, gdzie tu jest jakiś zaszczyt dla mnie? To tak jakbyśmy, powiedzmy, dostałeś jakiś sportowy wóz od kogoś. Ktoś przychodzi i mówi, wow, ale fura, skąd ją masz? A ty mówisz, ja ją dostałem, sam ją przyjąłem. No fajnie, ale od kogo, nie? Może też chciałbym mieć takich znajomych. Jeżeli dla kogoś chwałą jest przyjęcie prezentu, co to świadczy, że może z nim być coś zasadniczo nie tak. I ci ludzie, którzy tak mówią, próbują przekręcać też i pierwszy werset tego drugiego właśnie listu Piotra, gdzie jest mowa o wierze, którą dostaliśmy, mówiąc, że patrz, widzisz, tutaj pierwszy list, w pierwszym rozdziale pierwszy werset drugiego listu Piotra mówi, że ty dostałeś tę wiarę. No tak, ale to nie chodzi o to, że Bóg sprawił, że ja uwierzyłem, tylko my nie mamy jakiejś wiary, którą sobie sami wymyśliliśmy, tylko dostaliśmy tę wiarę. To jest chrześcijaństwo, to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem, to jest coś, co dostałem. W takim rozumieniu dostaliśmy tę wiarę, a nie w takim, że Bóg sprawił, że uwierzyliśmy, bo nigdzie nie ma w piśmie napisane, że to Bóg sprawia, że ktoś uwierzy. To jest nasz wybór. Każdy człowiek ma wybór, czy dar życia wiecznego przyjąć, czy go odrzucić. Gdyby tak nie było, to całe pismo i cała mowa o miłości Bożej nie miałyby żadnego sensu. Są jednak ludzie, którzy właśnie podchodzą do pisma w ten sposób, że oni już wiedzą, co pismo mówi, bo oni przeczytali, jak Calvin czy Charles Spurgeon mówili, że człowiek jest niezdolny do tego, żeby uwierzyć i Bóg musi w nim wszystko sam sprawić. No, są ludzie, którzy nie są zdolni do tego, żeby uwierzyć. To są odszczepieńcy. No i być może tacy odszczepieńcy właśnie wymyślili kalwinizm. Przeciętny, normalny człowiek, każdy ma wybór, czy uwierzyć, czy nie. I mówiąc o tych herezjach zatracenia, to weszliśmy już troszeczkę na pierwszy werset rozdziału drugiego, ale zwróćmy się jeszcze na koniec do Ewangelii Mateusza do rozdziału 24, gdyż jest to znowu na czasie. Nie wiem, czy słyszeliście wczoraj, tam Hamas jakieś rakiety strzelał w stronę tak zwanego Izraela. Hamas to jest muzułmański ruch oporu. No, tutaj nikt w stronę islamu jakiegoś wielkiego sentymentu nie ma raczej, ale jeżeli chodzi o Sodomę i Egipt, to też raczej nikt tutaj za nimi nie przepada. Także przypomnijmy sobie, że narodem wybranym, według tego też, co powiedział nam apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, nie są faryzeusze, nie byli faryzeusze, nie są jacyś ludzie okupujący jakieś różne miejsca na ziemi, ale tak jak mówił Piotr, że narodem wybranym byli wierzący z Pontu, z Galacji, z Kapadocji, z Azji i z Bityni. Tak samo dzisiaj ludem wybranym są ci, którzy są wierzący w Polsce, w Turcji, nawet jeżeli w Palestynie by jacyś byli też. To jest lud wybrany, tak jak powiedział Piotr do nich, ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości, którzyście niekiedy byli nie ludem, aleście teraz ludem Bożym, którzyście niekiedy nie dostąpili byli miłosierdzia, aleście teraz miłosierdzia dostąpili. I to mam nadzieję wszyscy pamiętamy i to mam też nadzieję wszystkich przekonuje, ale gdyby ktoś miał co do tej kwestii wątpliwości, kto tym narodem wybranym jest, a kto nim nie jest, to jest dostępny na YouTubie, CDA i pewnie w innych jeszcze ciekawych miejscach film pod tytułem Maszerując do Syjonu, w którym zawarte jest dużo Biblii, dużo ciekawych wywiadów, który na ten temat traktuje, który w przypadku czyichś wątpliwości polecam, żeby sobie go obejrzał. A jak jesteśmy w Ewangelii Mateusza, do której poprosiłem się zwrócić, a sam się nie zwróciłem, w rozdziale 24, od wersetu 3 czytamy tak. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie osobno, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i co za znak przyjścia Twego i dokonania świata. I odpowiadając, Jezus rzekł im: patrzcie, aby was kto nie zwiódł, albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wiele ich zwiodą. I usłyszycie wojny i wieści o wojnach. Patrzcież, abyście sobą nie trwożyli, albowiem musi to wszystko być, ale jeszcze nie tu jest koniec. Także niewątpliwie słyszymy wojny i wieści o wojnach, ale jeszcze nie tu jest koniec, także nie trwóżmy sobą. Zresztą w ogóle w żadnej sytuacji chyba nie powinniśmy trwożyć sobą, jak już wiemy, co nas czeka, że mamy dziedzictwo w niebie, to trwożenie sobą w żadnej sytuacji nie ma żadnego sensu. A bowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będą głody i mory i trzęsienia ziemi miejscami, ale to wszystko jest początkiem boleści. Wtedy was podadzą w udręczenie i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego. No i zdecydowanie nie można powiedzieć, żeby nas ten świat szczególnie kochał, ale nie jesteśmy w aż takiej nienawiści, żeby nas zamykali i zabijali z urzędu wszędzie przynajmniej. No są takie miejsca, gdzie chrześcijanom się takie rzeczy dzieje, ale to są dosyć lokalne zdarzenia. Kiedy nadejdzie ten wielki ucisk, to skala tego będzie troszeczkę większa niestety. A wtedy wiele się ich zgorszy, a jedni drugich wydadzą i jedni drugich nienawidzieć będą i wiele fałszywych proroków powstanie i zwiodą wielu. A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu, ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawiony będzie. O, widzisz znowu, czyli zbawiony nie jest ten tylko, kto uwierzył, ale ten, kto wytrwa do końca. Tylko zbawiony od czego? Od wielkiego ucisku. Mówimy o zbawieniu o wielkim ucisku, nie o zbawieniu od piekła. I będzie kazana ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. Przetoż, gdy użycie obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętym, kto czyta, niech uważa, Wtedy ci, co będą w ziemi judzkiej, niech uciekają w góry, a kto na dachu, niechaj nie zstępuje, aby co wziął z domu swego, a kto na roli, niech się nazad nie wraca, aby wziął szaty swe. A biada brzemiennymi piersiami karmiącym w one dni. Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie albo w sabat, albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani potem będzie. A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało, ale dla wybranych będą skrócone one dni. I tutaj też wyraźnie widzimy, że jest mowa, że gdyby te dni nie były skrócone, to nie byłoby zachowane żadne ciało, czyli mowa jest o zachowaniu ciała od ucisku, bo nasze dusze są bezpieczne, gdyż zaufaliśmy Bogu. To, co można w ucisku stracić, to życie doczesne. Kto jednak wytrwa do końca, zbawiony będzie, ponieważ Chrystus powróci, zakończy ten ucisk i zabierze nas do siebie na koniec tego ucisku, jak dalej jeszcze przeczytamy. A bowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli, by można i wybrane. Oto wam przepowiedział. Jeśli by wam tedy rzekli, oto na puszczy jest, nie wychodźcie. Oto w komorach, nie wierzcie. A bowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo gdziekolwiek będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły. A zaraz po utrapieniu onych dni słońce się zaćmi, a księżyc nie da jasności swojej i gwiazdy będą padać z nieba i mocy niebieskie poruszą się, wtedy ci się ukaże znamie Syna Człowieczego na niebie, a wtedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i z chwałą wielką i pośle anioły swoje z trąbą głosu wielkiego i zgromadzą wybrane Jego od czterech wiatrów, od krajów niebios aż do krajów ich. Czytając ten fragment, jasno widzimy, jaka jest sekwencja wydarzeń, że czeka nas wielki ucisk. Jednak kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, gdyż Chrystus na koniec tego ucisku przybędzie i zabierze nas z tej ziemi. Potem przez kolejne 3,5 roku, o czym jest mowa już w Księdze Objawienia, będzie wylewał na ziemię swój gniew. I mimo tego, że rzeczy to napisane są tak jasno, wielu jest fałszywych nauczycieli, którzy uparli się, że oni wiedzą, kiedy będzie ucisk i kto na nim będzie, a kto na nim nie będzie, i próbują w Pismo wcisnąć swoje poglądy, zamiast patrzeć, co Pismo do nich jasno mówi. I na tym zakończmy, pomódlmy się. Dziękujemy Ci, Panie, za proroctwa, których pilnować będziemy jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, ażbyś, Panie, przyszedł po nas. Amen.